Tytuł tygodnia.
Michelle Winterhoff. Twoje dziecko nie musi być tyranem. Autor rozchwytywanych w Niemczech książek jest lekarzem i psychiatrą, a co nie mniej ważne, ojcem. Zwraca uwagę na rzeczy, które znamy z codziennej praktyki i wydają nam się dziecinnie proste. A to wcale nie jest takie oczywiste. Książkę opublikowało wydawnictwo Media Rodzina, czyta Waldemar Szczepaniak.
Higienę ciała każdy z nas zdefiniowałby jako cel wychowawczy, bez wdawania się w dyskusję, czy jest to naprawdę konieczne, czy nie. Na poziomie strukturalnym dziecko uczy się, że prysznic należy do codziennego planu czynności. Zdobywa ogólne poczucie bezpieczeństwa dzięki określonej, powracającej kolejności wydarzeń. Kolacja, sprzątanie pokoju i prysznic. Oczekuję, by dla dziecka czynność brania prysznica była tak samo naturalna jak dla mnie, osoby dorosłej. Nie osiągnę tego jednak, tłumacząc dziecku, że branie prysznica jest ważne dla higieny ciała. Nie znaczy to, że nie powinienem dziecku tłumaczyć, jak się rzeczy mają. Muszę jednak wiedzieć, że na podstawie moich doświadczeń dziecko nie jest w stanie zrozumieć istoty brania prysznica. Do momentu, kiedy komórka prysznic zacznie funkcjonować pełną parą, a zatem dziecko będzie w stanie samo wykonywać tę czynność, musi minąć przynajmniej 12 lat. Etapy przedstawiają się następująco. Do 5 lat kąpie dziecko. Od 5 do 7 lat dziecko może stać pod prysznicem i samodzielnie się namydlać i polewać wodą. Ale ja stoję obok i mówię dziecku na przykład, weź gąbkę, kierując nim w ten sposób. Od 7 lat dziecko jest już wprawdzie samodzielniejsze. Mimo to wciąż jestem przy tej czynności aż do ukończenia 12 lat. Jeśli trzeba, poprawiam, przypominam o tym, co jeszcze pozostało do zrobienia, jak na przykład szampon we włosach czy obcięcie paznokci u stóp. Także między 12 a 14 rokiem życia muszę od czasu do czasu skontrolować prawidłowy przebieg czynności. Dopiero wtedy mogę być pewien, że dziecko zautomatyzowało czynność brania prysznica. Oczywiście wszystko to wymaga czasu. 40-50 lat temu rodzice mieli go i wykorzystywali, poświęcając się dziecku. Rozpad struktur społecznych nie był jeszcze tak zaawansowany, by także wewnątrz rodzin coraz trudniej było zagwarantować strukturę i orientację. Faktem jest, że kiedy tylko widzę, że dziecko potrzebuje mojego czasu, naprawdę jestem w stanie go znaleźć. Działa to jednak jedynie wtedy, kiedy postrzegam dziecko jako dziecko. W innym przypadku zawsze znajdzie się uzasadnienie, dlaczego dziecko można pozostawiać całkowicie samemu sobie. Na pierwszy rzut oka może to wywołać marszczenie czoła lub nawet brzmieć komicznie. Stanie się jednak zrozumiałe, jeśli uświadomimy sobie, co jest sednem, a co powierzchnią sprawy. Powierzchownie widzę więc 8-latka, który stoi sam pod prysznicem i jest w zupełności zdolny motorycznie, by umyć całe swoje ciało. Sednem jest jednak fakt, że powinien umieć wykonywać tę czynność bez jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz i bez własnej świadomości. Krótko mówiąc, powinien umieć to zrobić bez zastanowienia. Właśnie to bowiem dzieje się, kiedy dorosły bierze prysznic. Może być w każdej chwili pewny, że na przykład umył sobie ramiona, nawet jeśli o tym nie pomyślał. Biorąc prysznic, mogę zatem zajmować się zupełnie innymi myślami, a mimo to wykonam wszystkie konieczne czynności. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy element branie prysznica był w moim dzieciństwie wystarczająco intensywnie trenowany. Komu ten przykład wydaje się zbyt banalny, tego chcę poinformować, że w mojej pracy stykam się dziś z niespotykaną dotąd liczbą niedomytych dzieci. To zjawisko należy bezpośrednio wiązać z zaburzeniami więzi pomiędzy rodzicami i dzieckiem. Dzieci te nie doświadczają w swoich domach opisywanej przeze mnie obecności rodziców podczas czynności higienicznych, lecz rodzice zostawiają je w łazience same.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.